zdaniem Andrzej Pityński jest w jakimś sensie postacią symboliczną, to znaczy reprezentuje to, co w sztuce polskiej uważam za ważne, to znaczy takie odwołanie się do polskości, do tradycji polskiej, do patriotyzmu, a z drugiej strony reprezentuje to, co jest dla mnie no, niezwykle istotne, to pewien dorobek polskiego wychodźstwa, emigracji czy Polonii.
Urodziłem się jako dziecko partyzantów. Skończyłem ogólnie, jak w Ulanowie. Ja ze sztuką nie miałem nic wspólnego. Rzeźbiłem sobie, rysowałem dla siebie, ale nigdy nie myślałem, że ja kiedyś w życiu zostanę rzeźbiarzem.
Jest twórcą kilkudziesięciu monumentalnych rzeźb rozsianych po całym świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych i w Polsce.
W Nowym Jorku, w Bostonie, w Baltimore, w Jersey City. Poza tym pomniki Andrzeja Pińskiego możemy znaleźć w Afryce, w Kapsztadzie, we Włoszech.
Wyjechał w połowie lat 70. do Stanów Zjednoczonych i od razu się włączył w działalność emigracji politycznej. Był trochę związany z Instytutem Piłsudskiego, ale jest też członkiem Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej.
Wyjechał, bo miał taką szansę. Chciał tworzyć polską sztukę. Nie widział możliwości stworzenia w ówczesnej Polsce sztuki przepełnionej tym patriotyzmem, tą miłością do Polski.
Wybrałem pracownię profesora, który nigdy nie był w partii, ale wtedy automatycznie zdałem sobie sprawę, że moje miejsce nie jest w Polsce, że albo będę musiał robić dla komuny, albo będę musiał robić dla Kościoła. To mi nie leżało, chciałem sobie znaleźć małą drożkę Andrzeja Pityńskiego.
Są dwa bardzo ważne pomniki, które stoją w Polsce, pomniki monumentalne. Jeden to jest pomnik Armii Błękitnej Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej na Placu Grunwaldzkim w Warszawie, a drugi to jest monumentalny patriota w Stalowej Woli. To, co niezwykłe, to jest to, że on cały czas realizuje temat Polski. Nazywam Andrzeja Pityńskiego Matejką polskiej rzeźby. W związku z tym, że on tak dużo zrealizował tych pomników i każdy pomnik jakby poświęcał polskiemu tematowi narodowemu, jest pewnym kontynuatorem tej tradycji artystów przełomu XIX i XX wieku. Ci artyści walczyli o niepodległość Polski. Andrzej Pityński w XX wieku walczył tak samo o Polskę, ale niepodległą od komunizmu.
Andrzej co roku odwiedza Ulanów. Tutaj ma groby swoich rodziców, więc zawsze w listopadzie jest w Ulanowie. Przebywa około miesiąca. Pierwszą rzeczą, którą zawsze robi, to czyta księgę pamiątkową. Kto się wpisywał do księgi.
Został odznaczony 11 listopada 2017 roku orderem Orła Białego. Jako pierwszy polski rzeźbiarz, który otrzymał order Orła Białego. Wyróżnienie, jakie Andrzej Pityński otrzymuje, czyli nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej, jest jakby dopełnieniem tego, co robił całe życie.
Pamiętam go z udziału w różnych manifestacjach patriotycznych. Zawsze interesował się historią wielkich postaci polskich.
To jest człowiek czynu. To nie ulega wątpliwości. Był działaczem Solidarności, z tego co wiemy. I tam był oczywiście przemieszczany z różnych miejsc, no bo sprawiał pewne kłopoty.
Jakby wybuchł stan wojenny, no to wiadomo było, że wszystkich nas w jakiś sposób będą nękać. Do siedziby na ulicy Stolarskiej w nocy zabrano wszystkie pieczątki, dokumenty i pieniądze, któreśmy mieli. Byłem tam jakiś czas bez pracy i wtedy dostałem telefon, że chce mi tam jedna pani pomóc. I zaproponowała mi dwa lokale. No i wybrałem ten lokal tutaj właśnie, gdzie było Towarzystwo Parku Jordana. Zobaczyłem od razu, że jest towarzystwo. I od razu ruszyłem tutaj, zobaczyłem park, oglądać to, jak to wygląda ten park. Zobaczyłem, że niektóre pomniki są bardzo poniszczone. Oczywiście te marmurowe, które Jordan postawił.
Muzyka.
czasie okupacji to był akurat rejon, dzielnica właściwie niemiecka. W pobliżu jest AGH, tam był rząd Hansa Franka. Była decyzja, żeby te pomniki wszystkie pousuwać i na całe szczęście one zostały w części ocalone przez prostego człowieka, kamieniarza, który z narażeniem życia je przechował.
Kilka papierosów w trawie leżało zrzuconych, nikt się tym nie przejmował. Wezwałem wtedy naczelnika dzielnicy, żeby to postawili. Tutaj nastąpiły z prezesem obecnym, to wówczas krokiem tego towarzystwa. Przygotowaliśmy te wszystkie popiersia, odnowiliśmy te 25 popiersi.
Część tych przechowanych pomników jordanowskich zostało usytuowanych. Kilka dopiero w pewnym odstępie czasu, bo nie było zgody. Nawet w PRL-u powiedzmy niektóre postacie budziły kontrowersje, no a pod koniec lat 90. powstał taki projekt Galerii Wielkich Polaków XX wieku, która by była kontynuacją tego dzieła doktora Jordana. No i konsekwentnie, mimo wielu przeszkód, to realizował. I to można powiedzieć, to było jego jakby dzieło jego życia.
Dokładnie pomników udało mi się postawić, upamiętnić te wielkie postacie, które tworzyły współczesną historię Polski. Po prostu zacząłem dlatego stawiać, po pierwsze, żeby upamiętnić te wielkie postacie XX wieku, żeby stworzyć taką galerię, a po drugie, żeby się młodzież mogła uczyć historii tutaj, prawda, w Parku Jordana, bo przecież Jordan wówczas, 120 lat temu, postawił 44 postacie wielkich Polaków, przy których młodzież, studenci uczyli się historii, bo Polska była pod zaborami.
Oprócz fundowania popiersi organizował spotkania, organizował konferencje, organizował pewne misteria, dosłownie spektakle patriotyczne, więc ze wszech miar zasługuje na wszelkie wyróżnienia i nagrody w tym dziele, powiedziałbym, krzewienia kultury patriotycznej, historii.
Guzen, jako największa filia Mauthausen, była przeznaczona przede wszystkim właśnie do likwidacji polskiej inteligencji. To bardzo cenne, że właśnie tam, obok miejsca Guzen, w którym zginęło prawie 27 tysięcy Polaków, zbiera się grupa osób, która mieszkając obok postanawia jednak upamiętnić.
Jest to nieliczna grupa osób, które poświęciły się i zaangażowały swój cenny czas. Robią to dla pielęgnowania pamięci po byłym obozie koncentracyjnym.
Założycielem Komitetu Pamięci Guzen była pani Gammer. Jego celem było szerzenie informacji o tym obozie poprzez konferencje, poprzez spotkania. Nie zapominajmy, że zaraz po wyzwoleniu Guzen jako obóz właściwie zlikwidowano. Tam na terenie Guzen powstały domy mieszkalne, wille. Brama samego obozu jest bramą wejściową do jednej z prywatnych willi.
I came in second. The first work to keep up the remembrance was done by the youngsters, by the very young ones, because they wanted to know what it is, this tunnel system, the many guns lying everywhere. They took them to school and asked the question, what is it? Why is there so much armation, the products lying around somewhere in our area? So the first questions on Guzen were brought up by the younger generation, and they expected me and the other teachers to give them the answers.
Ta grupa stanowi dla nas ogromne wsparcie w naszej pracy tutaj, pielęgnowania miejsca pamięci, w naszej pracy też uświadamiającej społeczeństwo, żeby umiędzynarodowić też to miejsce, żeby to nie było tylko miejsce dla byłych więźniów, jakiejś grupki zainteresowanej utrwaleniem tego jako miejsca pamięci, ale żeby temu miejscu przywrócić swoje miejsce w historii i godne miejsce. I udało nam się chyba wszystkie, to jest takie zbiorowe było działanie i rzeczywiście zaangażowanie, żeby doprowadzić do momentu, w którym władze w tym roku, w 75. rocznicę wyzwolenia i zakończenia wojny, podjęły taką decyzję o wykupie tych parceli z rąk prywatnych. To będzie dzieło, które z pewnością zostanie jakoś utrwalone, będzie docenione i mamy nadzieję, że praca ich znajdzie odzwierciedlenie w tym, co tam się znajdzie.
Wacław Haniewicz jest dla nas swego rodzaju instytucją, to już nie jest po prostu człowiek. To jest ktoś, o kim zawsze myślimy w pierwszej kolejności, kiedy zaczynamy plany dotyczące kwerendy na Syberii, nie tylko w Tomsku, ale w różnych innych miejscach. Ja osobiście nie wyobrażam sobie badania tematów polsko-rosyjskich w Syberii bez Wacława Haniewicza.
Pomiędzy końcówką XIX wieku a początkiem wieku XX wiele tysięcy Polaków wyjechało dobrowolnie i urządzało się tam na tej ziemi syberyjskiej. Działo im się coraz lepiej, zbudowali swoje wsie, zbudowali swoje kościoły.
Wacław Haniewicz jest potomkiem polskich osadników. Jego rodzina trafiła właśnie w okolice Tomska. Byli wśród tych, którzy założyli syberyjski Białystok. To jest taka jeszcze dla nas szczególna okoliczność jako mieszkańcy Białego Stoku Polskiego.
Sam Wacław urodził się w tej miejscowości, ma wykształcenie techniczne, ale od lat 80. jest miłośnikiem, a w tej chwili profesjonalnym badaczem historii tej małej syberyjskiej miejscowości Białystok, ale też tych trudnych losów dwudziestowiecznych, losów, które spotkały społeczność syberyjskiego Białegostoku.
Wacław Haniewicz oprócz tego, że badał tą historię represji na jego bliskich, zajął się w ogóle historią Polaków na ziemi tomskiej, owocem czego jest kilka kolejnych publikacji, książek, także dotyczących represjonowanego duchowieństwa katolickiego, wybitnych Polaków mieszkających w samym Tomsku, na całym obwodzie tomskim.
A dziecko się starinki był. No i na saniach siedział, a jego wiezli u numer i jego sani wskinęli na drogę i dalej pojechali.
Wacław nie tylko napisał książki o syberyjskim Białymstoku, wiele innych artykułów i książek o Polakach, o historii Polski na Syberii, ale także uczestniczył w powołaniu do życia Muzeum więzienia NKWD w Tomsku.
Był pierwszym kierownikiem niezwykłego muzeum. Muzeum, które ulokowane jest w pomieszczeniach więzienia dawnego NKWD. Możemy tam poczuć ten okres grozy wielkiego terroru i jest to w tej chwili jedno z niewielu, żeby nie powiedzieć ostatnie, tego typu muzeum funkcjonujące w Rosji.
Dzisiaj z całą pewnością należy do najwybitniejszych, nie waham się użyć tego określenia, badaczy. Jest człowiekiem, który cały czas czynnie pracuje nad tym, żeby pamięć o Polakach syberyjskich, o obecności Polski w tym odległym zakątku świata i ziemi nie zanikła.
Ja myślę, że nie jest przesadą stwierdzenie, że gdyby nie właśnie publikacje i upowszechnienie tej historii przez Wacława Haniewicza, to w dzisiejszym Białymstoku w Polsce pewnie nikt by nie wiedział o tym, że jest jakiś Białystok jeszcze na Syberii. Myślę, że w Polsce nikt by o takiej miejscowości nie wiedział. A dzięki temu, że te publikacje były, że ta historia do nas przyszła, że my ją dzisiaj znamy, to te odbudowanie stosunków polsko-rosyjskich jest możliwe.
Działalność ojca mogłabym opisać w dwóch nurtach. Pierwszy, w którym może nie odniósł takich sukcesów, jakie by chciał, to nurt związany z działalnością w różnych stowarzyszeniach, partiach politycznych, m.in. w KOR-ze, w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Drugi nurt działalności związany był z organizowaniem uroczystości patriotycznych. Może by się wydawało, że to są tylko msze święte i spotkania ludzi potem. Natomiast pokazywało to ludziom, że jest nas dość dużo, że ta pamięć żyje i buduje właśnie tą naszą tożsamość.
Wojtek przede wszystkim był osobą zafascynowaną nie tylko tradycją niepodległościową państwa polskiego, przywracaniem tej tradycji do świadomości społecznej, przebijaniem się przez mur represji komunistycznych, żeby ta jednak tradycja była obecna.
Pan Wojciech dbał o historię, spotykając się z młodzieżą, ale przede wszystkim mówił o tej historii, której nie można było mówić. O wywiezionych na Syberię, o tych, którzy tam w liczbie 2 milionów byli głodzeni, strzelano im w tym głowy, wywozili dzieci. To jest olbrzymi dramat, o tym milczano w czasie komuny.
Spotykał się bardzo chętnie z młodzieżą, z harcerzami, ze środowiskami młodzieżowymi. Przekazywał prawdę o polskim dorobku wojennym.
Pamiętajcie, że naszym obowiązkiem jest wykonanie testamentu poległych. Nie po to tu przychodzimy, aby rozejść się znowu do domów i czekać na zmiłowanie Boże.
Dla mojego pokolenia, młodych ludzi wtedy, to po prostu on stanowił jakby taką latarnię morską, jak powinniśmy patrzeć i w którym kierunku.
Dla dziadka bardzo ważne było to, aby dotrzeć do młodych i ta jego pasja, z którą opowiadał to wszystko, co zostało dokonane przez Polaków, to było widać, że kiedy dziadek opowiadał, to my naprawdę chcieliśmy tego słuchać. Dziadek ewidentnie oparł swoje życie właśnie na tym, aby przekazać ludziom, i w dużej mierze właśnie też młodym, to po co się żyje.
Wzywam was do apelu.
Są wśród nas.
Ta działalność ojca, myślę, że przyczyniła się do tego, że dzisiaj dla nas jest oczywiste, że 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada, no to są święta narodowe. Natomiast za komuny po prostu nie funkcjonowały te daty.
Jak dziadek rozpoczął starania o realizację pomnika Polek mordowanych na wschodzie, to dziadek tym żył. I mówił, że to jest taka dla niego bardzo ważna rzecz, bo chodziło o wszystkich poległych, pomordowanych Polaków na wschodzie, różnych wyznań.
Bardzo wiele musiał ojciec trudności pokonać, żeby ten pomnik został wybudowany i odsłonięty.
25 lat już ma pomnik poległych, pomordowanych na wschodzie. I to jest jakby podsumowanie życia pana Wojciecha.
Widać, że coraz więcej osób młodych przychodzi. I myślę, że to jest to, co dziadek chciał osiągnąć, żeby była młodzież, która będzie rozumiała, po co inni ginęli.